Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i wspólnota w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Amen. Słowo Boże, które jest podstawą dzisiejszego kazania, czytam z Księgi Powtórzonego Prawa, 5 Księgi Mojżeszowej, z 8 rozdziału. Przenosimy się w moment, kiedy Izrael przed wejściem do ziemi obiecanej wsłuchuje się w mowę Mojżesza. Moment przełomowy. Wiadomo, że Mojżesz nie wejdzie z ludem do ziemi obiecanej i to jest fragment długiej mowy zapowiadającej przyszłość i przestrzegającej przed tym, że może ona potoczyć się na różne sposoby, w zależności od decyzji tych, którzy będą do tej ziemi wchodzić. Czytam z 8 rozdziału wersety 7 do 18. A Pan, Twój Bóg, wprowadzi Cię do ziemi pięknej, gdzie potoki wód, źródła i strumienie wypływają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, figowców i drzew granatu, do ziemi drzew oliwkowych, oleju i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz jadł chleb i gdzie niczego ci nie zabraknie, do ziemi, której kamienie są żelazne, a z jej gór będziesz wydobywał miedź. Najesz się, nasycisz i będziesz błogosławił Pana Twego Boga za tę piękną ziemię, którą Tobie daje. Strzeż się więc, żebyś nie zapomniał Pana, Twego Boga, zaniedbując Jego przykazania, nakazy i ustawy, które dziś Ci nadaje. Gdy się najesz i będziesz syty, zbudujesz piękne domy i w nich zamieszkasz. Bydło i owce Ci się rozmnożą i będziesz miał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał w obfitości. Wtedy niech się nie wynosi Twoje serce i nie zapominaj Pana, Twego Boga, który wyprowadził Cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli i prowadził Cię przez tę wielką i straszną pustynię, pełną wężów, żmij i skorpionów, przez suchą ziemię, na której nie ma wody. Wyprowadził Ci wodę ze skały krzemiennej i karmił Cię na pustyni manną, której nie znali Wasi ojcowie, aby Cię nauczyć pokory i doświadczyć, a w przyszłości wyświadczyć Ci dobro. Abyś nie myślał w swoim sercu, moja moc i siła ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj o Panu Twoim Bogu, gdyż On daje Tobie moc do zdobycia bogactwa, by umocnić swoje przymierze, które poprzysiągł Twoim ojcom, jak to jest dzisiaj. A Ciebie, Boże Ojcze, prosimy, niech Twój Duch Święty otwiera to Słowo dla nas, a w nas budzi gotowość przyjęcia Go i życia Nim na co dzień. Amen. W imieniu rodziny Szkoły Biblijnej, bo jest to taka mała rodzina, dziękuję za gościnność tutaj rodzinie Kościoła w parafii w Dzięgielowie, bo to jest dla nas zawsze bardzo ważne. Ta cała praca, którą wykonujemy, studiowanie ksiąg, ma służyć temu, żeby po Szkole Biblijnej iść i rozsiewać, budzić apetyt kolejnych osób, zachęcać do tego, żeby Słowem Bożym żeby je studiować, żeby nim żyć, przekładać je na co dzień. Dzisiejszy tekst, muszę przyznać, nie jest tekstem łatwym. Sporo się z nim namęczyłem, bo czytając o tym, o tej obietnicy wejścia do ziemi obiecanej, pięknych odmalowanych obrazów, bardzo łatwo pójść w dwie strony. Po pierwsze, zacząć obiecywać raj na ziemi. Powiedzieć, jeśli tylko wypełnimy to czy tamto, dochowamy tego czy innego przykazania, wszystko będzie się układać. Będziemy mieli pomyślność, nie będziemy musieli martwić się o jutro. To jest jeden kierunek, który bardzo łatwo się pojawia. I drugi, naciskania bardzo mocno na to, jak niewdzięczni jesteśmy. Bo myślę, że każdy i każda z nas w swoim życiu nieraz doświadczyliśmy niewdzięczności i sami byliśmy także niewdzięczni wobec innych. Więc nie jest to coś zupełnie obcego, to jest coś, co często bardzo dotkliwie boli. Jednak temat, który w tym tekście dla mnie jest najistotniejszy, to temat pamiętania, wspominania, przypominania sobie o Bożym działaniu w historii i Bożym działaniu w moim życiu. Bo często jest tak, że kiedy patrzymy w przyszłość, która w zależności od tego, w jakim miejscu życia się znajdujemy, z czym się mierzymy, może przyjmować przeróżne barwy. Może być pełna niepokoju i lęku, może być taka pomiędzy, wydaje nam się, jakoś sobie damy radę, albo w ogóle nie martwimy się, bo z tego czy innego powodu wydaje się, że wszystko się ułoży. To bardzo łatwo, myśląc o przyszłości, zapominać o Bogu, o Bożym prowadzeniu, o Jego działaniu. W tym tekście wybrzmiewa to bardzo mocno. Pamiętaj, kto cię uwolnił z niewoli. Pamiętaj, kto cię przeprowadził przez trudności. Pamiętaj, kto jest z tobą w życiu. Pamiętaj, kto cię prowadzi. Dzisiejsze teksty na Święto Żniw wszystkie dotyczą tego tematu, pielęgnowania wdzięczności i tego, jak wdzięczność ma przelewać się na nasze życie, może przelewać się na naszą postawę do drugiego człowieka. I chyba jakoś tak jest w życiu, że najłatwiej nam zapominać o tym, co podstawowe, elementarne, że wydaje nam się to oczywiste, że jesteśmy, że żyjemy, że z Bogiem możemy rozmawiać twarzą w twarz dzięki Chrystusowi. A to są rzeczy tak niesamowite, że jeśli przyjrzeć się Nowemu Testamentowi, każda księga próbuje z innej perspektywy opisać to, co się stało, że jest to tak niezwykłe, tak zapierające dech w piersiach, że nie wystarczy życia, żeby to zgłębić. Do czego tak naprawdę mamy dostęp dzięki wierze? Wspomniałem problemy z wdzięcznością, doświadczenia niewdzięczności. Zastanawiałem się sam dla siebie, jakie są trudności z tym, żeby wdzięcznością żyć. Jakie ja znam, z jakimi się spotykam, o jakich słyszę. Wydaje mi się, że jest ich przynajmniej kilka. Po pierwsze to odrywanie daru od osoby. Pewien rekolekcjonista, którego bardzo cenię, nie bez gorzkiej nuty, powiedział o tym, że prowadząc rekolekcje, kiedy pyta ludzi, dlaczego przyjechali, to mówią, a chcę schudnąć, potrzebuję odpocząć, muszę się wyciszyć od tego stresu. Była cała paleta i powiedział, szkoda, że tak niewiele ludzi rzeczywiście szuka w tym wszystkim Boga. Tak jakbyśmy przede wszystkim szukali Jego darów, a nie Jego samego. Chcieli dostać Jego dary, ale nie szukali więzi z Nim samym. I to jest chyba pierwsze niebezpieczeństwo. To widać w takim prostym geście, który znamy z Ewangelii. Właśnie z historii o nakarmieniu 4 czy 5 tysięcy. Jezusa, który bierze chleb i błogosławi. Ale nie błogosławi chleba, tylko błogosławi Boga, który ten chleb dał. To ogromna różnica. W tradycji żydowskiej całe życie, cały dzień w zasadzie, od rana do wieczora, miał być wypełniony błogosławieniem Boga, dziękowaniem Mu za życie, za Jego działanie w historii. Znawcy mówią, że nawet było specjalne błogosławieństwo, kiedy idzie się do toalety, że ciało działa, funkcjonuje i tak dalej. Więc jest to, że cały dzień był przesiąknięty dziękowaniem osobowemu Bogu, od którego właśnie pochodzą różne dary, od którego pochodzi dar życia. I to jest ogromna różnica, czy dary przyjmuję jako coś, co mi się należy. Szybko o nich zapominam. Czy też zauważam, że to jest element rozmowy Boga ze mną. Także fragment modlitwy. Zresztą modlitwa przed posiłkiem ma tym być, uobecnieniem duchowego znaczenia, zwyczajnego, codziennego spożywania posiłku. Czasami problemem jest to, że wdzięczność jest obarczona poczuciem winy. Nierzadko bywa tak, że w tych naszych międzyludzkich relacjach daje się jakiś dar po to, żeby otrzymać czy coś w zamian, zobowiązać człowieka do czegoś. I kiedy to przekłada się na duchowość, mówimy nie. Takiej duchowości to ja nie chcę, że cały czas to jest takie wymuszone. Ale to wynika z doświadczeń, które mamy. Czy też ktoś woli myśleć o sobie, ja decyduję o wszystkim. Wszystko zawdzięczam swojej pracy, swojej sile, nie zauważając, jak wiele rzeczy jest od nas niezależnych, jak wiele dostaliśmy. I oczywiście możemy różnie się z tym obejść, różne decyzje podjąć, ale bardzo wiele rzeczy nie jest zależnych od nas. Jest darem, jest czymś, co dostaliśmy. Wdzięczność może być także nieobecna, bo tak naciska stres, kolejny dzień, obowiązki, wyzwania. niepewność. Ogólnopolsko jest to pytanie, jak będzie z zimą? Czy będzie jak ogrzać domy? Czy starczy na zapłacenie rachunków? Stresów i problemów nie zabraknie. Są one cały czas. I wdzięczność, praktykowanie wdzięczności wcale nie oznacza, że problemy znikają, że przestajemy się martwić, ale zyskują inną perspektywę. Bo kiedy widzę, mogę spojrzeć w przeszłość, przypomnieć sobie, że przechodziłam przez różne momenty życia, w których też wydawało się, że jutro jest tak niepewne. Jednak jakaś droga się znalazła. Nie znaczy to, że problemy nas będą omijać. Choroby, trudności, cierpienia. Ale wdzięczność mówi o Bogu, który prowadzi. Zresztą w dzisiejszym tekście była mowa o drodze przez pustynię. Drodze, która jest odmalowana w Pięcioksięgu jako trudna, jako wyzwanie, jako walka. I takie doświadczenia także są w życiu. One także są częścią drogi. Czy wreszcie problem z wdzięcznością może rodzić się z pewnego egoizmu? Że wprawdzie dziękuję za to, co dostaję, ale to jest bardzo mocno ograniczone do mnie, moich najbliższych, do mojego kręgu, że nasi mają uzyskać wsparcie, o naszych się modlę, ale ci inni gdzieś tam daleko, oni mnie już nie interesują. Kiedy byłem stypendystą Światowej Federacji Luterańskiej na Uniwersytecie w Tybindze koło Stuttgartu, tam byłem uczestnikiem pewnej bardzo ciekawej rozmowy, kiedy studentka teologii zadała pytanie, z którym się mierzyła i myślę, że to jest pytanie, które też i w nas często się pojawia. Jak mogę przyjmować z wdzięcznością to, co dostaję, kiedy wiem, że w tym samym czasie jest tak wielu ludzi, którzy głodują, którzy umierają z głodu? Jak mogę ja zapominać o tym, albo tylko się cieszyć, że ja mam? To jest bardzo poważne pytanie. Pytanie, które też mówi o tym, że duchowość powinna zawierać, rozszerzać się na obie te wielkości. Zarówno na wdzięczność za to, co otrzymuję, jak i pamiętanie o tych, którzy mają mniej. Oczywiście nasze możliwości udzielenia im wsparcia są często ograniczone. Ale jest ogromna różnica, czy pojawia się też troska o nich, pamięć i próby, na ile oczywiście gdzieś możemy, dzielenia się, czy też zupełnie ich nie ma. Dzisiejsze trzy teksty przedstawiają nam trzy elementy, trzy momenty praktykowania wdzięczności. Tekst z Piątej Księgi Mojżeszowej dotyczy pamięci, wspominania, przypominania sobie. I tego, jak ogromne to ma znaczenie w życiu duchowym. Dbanie o przestrzeń, o czas, żeby przypominać sobie to, co kluczowe, to, co najważniejsze. Samo nasze świętowanie nabożeństwa w niedzielę jest przypominaniem sobie o zmartwychwstaniu. To jest podstawowy powód do świętowania w niedzielę. Chrystus zmartwychwstał. Dodaliśmy tematy w całym roku kościelnym, żeby każdej niedzieli przypominać sobie jakiś element życia duchowego, żeby to była pewna droga pomagająca, inspirująca, rzucająca wyzwania, czyli różne te elementy, które tej drogi dotyczą. I to pielęgnowanie pamięci jest pewną sztuką. Sztuką, którą warto rozwijać, dawać jej przestrzeń w naszym życiu. Drugim elementem, który mocno rozbrzmiewa, to jest dzielenie się. Dzielenie się tym, co mam. Zwłaszcza w tekście o nakarmieniu 4000 jest taki fragment, który jest niezwykle frapujący. To jest tekst, w którym Jezus pyta uczniów, co mamy zrobić. I to jest fascynujące. Pyta się uczniów, no co mamy zrobić teraz? Tak jakby w życiu duchowym był taki moment, gdzie Bóg zadaje nam pytanie, pokazuje nam problem, pokazuje nam wyzwanie, trudności. I pyta, co zrobimy? I zaskakujące w tej historii jest też to, że podzielono się 7 chlebami. To nie były takie chleby jak tutaj. Chleb w tamtym czasie to był w zasadzie taki nasz naleśnik, taka pita znana właśnie z budek z kebabami. To było 7 chlebków. Dla takiej masy to nie znaczy nic. Nawet uczniowie by się tym nie najedli. Natomiast dzielenie się Złamanie, które też następuje w uczniach, bo oni muszą zmienić swoje myślenie, powoduje, że sytuacja się zupełnie odwraca. I to chyba jest tak, że Bóg też nas stawia w takich różnych momentach, pokazuje wyzwania, pokazuje ludzi, którzy są w potrzebie i pyta, co zrobimy? Zapraszając nas do tego, żeby szukać, żeby uczyć się, że często podzielenie się tym, co nam się wydaje drobne, może być momentem przełomowym. Może się nam wydawać, że cóż to jest porozmawiać z kimś, zagadnąć, pomodlić się o kogoś, podzielić choćby drobną rzeczą. A czasami takie momenty mogą zmienić o wiele więcej, niż nam się wydaje. I fragment z drugiego listu Koryntian także dotyka dzielenia się. Czasami mamy wyidealizowany obraz pierwszych chrześcijan. Listy Pawła bardzo trafnie wytrącają nas z tej iluzji, bo Paweł musi bardzo mocno argumentować i zachęcać do tego, słuchajcie, robimy zbiórkę na ubogich w Jerozolimie. W tamtym czasie to też było tak, że Paweł zobowiązał się, że wspólnoty pogano-chrześcijańskie w ten sposób będą dawały znak swojej solidarności z judeo-chrześcijanami w Jerozolimie, że będą wspierać ubogich, którzy w tamtym czasie byli pozbawieni, zdani na łaskę i niełaskę innych. Nie mieliśmy żadnych instytucji, które były odpowiedzialne za ich wspieranie. I musi bardzo mocno się namęczyć argumentacyjnie, żeby wyjaśnić, że to wspieranie powinno wypływać z duchowości. Powinno być czymś, co płynie z prawdziwej wdzięczności za Boże działanie w życiu. Zresztą w samej Torze jest też tak, że na stałe jest obecny element troski o ubogich, troski o tych, którzy mają mniej. Pole nie powinno być zrzęte do samego końca i tak dalej, i tak dalej. Powinno się zostawić możliwości przetrwania także tym, którzy są w trudnej sytuacji. I to prowadzi nas do pytania, jakie miejsce w twoim życiu duchowym ma wdzięczność? Czy masz przestrzeń na to, żeby ją praktykować? Żeby przypominać sobie o tym, czego doświadczyłem, doświadczam w życiu z Bogiem, żeby czerpać z tego siłę, bo w tych doświadczeniach z przeszłości, o których jest bardzo łatwo zapomnieć, kiedy już mamy na sobie presję dnia jutrzejszego, jest ogromna siła. Ogromna siła mówiąca o tym, przecież to jest ten sam Bóg. To jest ten sam Bóg, który prowadził mnie wczoraj, prowadzi mnie dzisiaj i będzie prowadzić jutro, choć to nie znaczy, że to będzie droga łatwa. Choć to nie znaczy, że to się potoczy dokładnie tak, jak chcę. Ale mogę zaufać, że to jest Bóg, który mnie nie pozostawi. Bóg, który zaprasza do wspólnoty. I te dzisiejsze teksty pokazują nam trzy elementy. Pamięci, jak ważne jest jej pielęgnowanie. Tego, że ona może otwierać nas na wdzięczność, na dzielenie się z innymi. W czasie, kiedy tak wiele ludzi martwi się o jutro. Czy da radę przetrwać? Czy poradzi sobie? Jak bardzo teraz trzeba tej wdzięczności i otwartości na innych ludzi? Na wspieranie się nawzajem? Na przyjęcie z wdzięcznością tego, co drobne, podstawowe, elementarne, zarówno w życiu codziennym, jak i w życiu duchowym. Słowo Boże, chleb życia, który dostajemy i dary pól, dary pracy. I możemy widzieć, że za nimi stoi Bóg, osobowy Bóg, któremu mogę zaufać, że z Nim mogę przechodzić przez życie, także przez troski jutra i dzisiejsze zmartwienia. I tego, drodzy, sobie i wam życzę, żebyśmy uczyli się tę wdzięczność pielęgnować, bo jakoś tak jest, że w naszym kraju lubimy jako Polacy narzekać. Mówię, jako ludzie Kościoła też często jest tak, że rozmowa zaczyna się od wymienienia tego, co jest nie tak. To jest jakiś rodzaj takiej zgody, że jesteśmy w tym samym obozie czy w tej samej grupie, ale może jest czas, żeby to właśnie zmieniać. Może jest czas, żeby przybywało wdzięczności i żeby ona była zaraźliwa. Ta postawa, która widzi Boże działanie teraz, dostrzega zarówno wyzwania, ale i Boga, który działa, który posłał nam swojego Syna i z którym możemy przez to życie przechodzić z wdzięcznością, dzieląc się, wychodząc także naprzeciw potrzebom innych. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niech strzeże naszych serc i myśli. W Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.